Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, w tegorocznym Wielkim Poście, w naszych niedzielnych, pasyjnych rozważaniach zatrzymujemy się nad tajemnicą Eucharystii. W pierwszą niedzielę zasłuchiwaliśmy się w słowo naszego metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala. Następnie rozważaliśmy tematykę adoracji, czyli czasu dla Pana Boga, indywidualnego czasu dla Pana Boga, pewnej samotności przed Panem Bogiem, kiedy w chwili ciszy raz na jakiś czas, może systematycznie, klękamy, siadamy, wpatrujemy się w Jezusa Eucharystycznego, czy to publicznie ukazanego, wystawionego, czy też skrytego w tajemnicy tabernakulum. Wpatrywaliśmy się przy tej okazji w dwa bardzo ważne miejsca w świątyni, to jest ołtarz, miejsce centralne, i także tabernakulum, miejsce jako święte świętych, gdzie obecny jest żywy Bóg, o czym przypomina nam paląca się nieustannie wieczna lampka. Następnie rozważaliśmy tematykę Bożego miłosierdzia i potrzeby Bożego przebaczenia, aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii, aby obficie korzystać z darów, które niesie Eucharystia, a możemy z nich skorzystać wtedy, kiedy nasze serce jest wolne od grzechu, kiedy odrywamy się w sakramentalny sposób podczas spowiedzi indywidualnej, kiedy oddzielamy się od naszych grzechów. I wtedy wpatrywaliśmy się także i rozumowaliśmy, przyjmowaliśmy znaczenie, wymowę kolejnego miejsca w świątyni, jakim jest konfesjonał. I dzisiaj chciałbym, abyśmy korzystając z Bożego Słowa poszli jeszcze dalej w tajemnicę Eucharystii i w rozumienie Eucharystii, a mianowicie chciałbym, abyśmy zatrzymali się nad tym miejscem, w którym właśnie w tym momencie stoję, to jest ambona, czyli miejsce głoszenia Słowa Bożego. Ambona, a razem z nią właśnie Słowo Boże, które jest niesamowicie mocno związane z całością Eucharystii. Nie ma dużo takich miejsc w świecie, ale jednym z nich jest kościół w Czelabińsku na Uralu w Rosji, gdzie wnętrze kościoła jest niesamowicie wymowne. Mianowicie w centralnym miejscu ołtarzowym znajduje się ikona Matki Bożej, natomiast po prawej i po lewej stronie tegoż ołtarza, tej ikony, znajdują się nie jedno, ale dwa tabernakula. W jednym i drugim drzwiczki oznaczone są symbolem Jezusa Chrystusa, natomiast wnętrze wypełnione jest nieco inaczej. W jednym tabernakulum znajduje się konsekrowana hostia, ciało Jezusa Chrystusa, Najświętszy Sakrament, natomiast w drugim tabernakulum, równie czczonym i równie tajemniczym, bezpiecznym, w drugim tabernakulum przechowywana jest Księga Pisma Świętego. Moi kochani, to pomaga nam zrozumieć, jak wielką wagę ma Pismo Święte, żywe Słowo Boga w życiu całej wspólnoty Kościoła. Niestety dzisiaj da się zauważyć, że znajomość Pisma Świętego czy lektura Pisma Świętego jest przez współczesnych katolików trochę zaniedbana na rzecz różnej lektury, na rzecz tego wymiaru eucharystycznego, adoracji Najświętszego Sakramentu. Słowo Boże pozostaje gdzieś w tyle, na drugim planie. Natomiast obraz tego właśnie Kościoła pokazuje nam, że waga tych dwóch znaków jest bardzo do siebie zbliżona i trzeba nam tak właśnie równoważyć Pismo Święte. Kiedy popatrzymy na mszę świętą, to również ona zbudowana jest właśnie w takiej formie, w takim kształcie. Najpierw jest część liturgii słowa. Cały czas do tej pory jesteśmy w tak zwanej liturgii słowa w mszy świętej, czyli przyjmujemy Słowo Boże. To tak jak nauka, to tak jak przygotowanie do chrześcijaństwa. Najpierw słuchamy, najpierw poznajemy, najpierw rozważamy, najpierw uczymy się po to, aby później uwierzyć, przejść do tajemnic. Od słuchania do wiary, do przeżywania wielkich tajemnic. To tak samo jak pierwsi chrześcijanie, całe pierwsze wieki pokazują nam właśnie takie znaczenie i taki porządek, kierunek mszy świętej. Najpierw apostołowie głosili słowo, najpierw nauczali, najpierw pomagali zrozumieć i poznać, a później dopiero udzielali chrztu i później dopiero można było przystępować do stołu pańskiego. I tak samo jest po 2000 lat. Każda Eucharystia jest najpierw poznaniem Boga, słuchaniem o Nim, aby później móc przeżywać tajemnicę, świadomie przeżywać tajemnicę, którym jest Eucharystia, przyjęcie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Moi kochani, tym bardzo ważnym miejscem, z którego głosi się słowo, to jest ambona, inaczej nazywana ołtarzem Słowa Bożego. Te ambony, w zależności od różnych etapów historii, miały także różny kształt i charakter. Z tych starszych kościołów mamy przed oczyma ambony, które budowane były wysoko, na które kapłan wchodził schodkami, aby tam z wysokości nieba głosić słowo. Miało to oczywiście wymiar bardzo teologiczny, ale także i praktyczny. Słowo Boże, które z wysokości spadało na ludzi, lepiej było słyszalne, zwłaszcza wtedy, kiedy w kościołach nie było nagłośnienia, wtedy było to dużo bardziej praktyczne, ale miało także bardzo mocno wymiar taki teologiczny. To właśnie słowo, które od Boga, czyli z wysokości, przychodzi do ludzi. Ze względów praktycznych, różnych innych, później te dwa ołtarze w kościołach bardziej nowoczesnych czy współcześnie stanęły obok siebie, ale bardzo wyraźnie oddzielone. Ołtarz słowa, z którego głosi się słowo, proklamuje się Słowo Boże, i ołtarz Eucharystii, na którym dokonuje się święta Eucharystia. Ambona, jak powiedziałem, powinna być miejscem głoszenia Słowa Bożego. Dużym nieporozumieniem i niewłaściwością jest taki moment, kiedy kapłan głosi swoje poglądy, kiedy głosi poglądy polityczne i wszelakie inne. Nie jest to miejsce właściwe do tego. To miejsce głoszenia słowa, miejsce przepowiadania. Kapłan głosi słowo Boga, nie swoje. I to są kolejne czytania, to jest także homilia czy kazanie, które kapłan wygłasza. Moi kochani, przy tej okazji myślę, że potrzeba nam odświeżyć w naszych sercach pytanie, jakie miejsce Słowo Boże znajduje w naszym życiu osobistym, rodzinnym. Bóg dzisiaj nie przemawia w sposób bezpośredni. Są to wyjątki, są to mistycy, chociażby Faustyna Kowalska, która rozmawiała z Chrystusem, słyszała Jego słowa, spisywała później te słowa. Ale Bóg dzisiaj do nas tak bezpośrednio nie przemawia. Przemawia właśnie w Piśmie Świętym. To właśnie tutaj mamy źródło wiedzy o Bogu. Trochę sprowokowany byłem dzisiaj także tą ową liturgią słowa, ponieważ pierwsze czytanie z Księgi Kronik, drugiej Księgi Kronik, które usłyszeliśmy, opowiada taką historię już bardziej współczesną Chrystusowi, kiedy przychodzi czas drugiej w historii Izraela niewoli babilońskiej, kiedy, jak słyszeliśmy, kapłani i cały lud zaczęli bezcześcić świątynię, odeszli od prawa, zapomnieli o słowie. które tak bardzo pieczołowicie było przechowywane w arce, w świątyniach, w domach, w sercach Żydów. Oni odwrócili się od Słowa Bożego i zaczęli czcić innych bogów, zaczęli bezcześcić świątynie i wtedy Pan odwrócił się od nich i przyszła niewola babilońska, bardzo przykra. Domy Izraelitów zostały zrównane z ziemią, świątynia również. I dopiero później, jak czytamy w dzisiejszej księdze Kronik, żeby się wypełniło Słowo Boże, żeby się wypełniło Słowo Boże, wszystko wokół Słowa Bożego, to wzbudził Pan ducha w Cyrusie, królu perskim, który odbudował świątynię, pozwolił wrócić Izraelitom do swoich domów i pomógł im to wszystko odbudować. Natchniony Duchem Bożym, tchnięty Słowem Boga. I w końcu dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy w zasadzie istotę chrześcijaństwa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I o tym właśnie opowiada całe Pismo Święte. O tym, jak Bóg umiłował świat i o tym, jak przygotował świat na przyjście swojego Syna. To całość Księgi Pisma Świętego. Powracajmy do pytania, jakie miejsce Pismo Święte znajduje w naszej codzienności, w naszym życiu duchowym, w naszej pobożności. Żyjący około 340 roku po Chrystusie święty Hieronim przetłumaczył całość Pisma Świętego na język łaciński, tak zwana Wulgata. I to on mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Natomiast trochę wieków później, bardziej nam współczesny Roman Brandstetter, żyjący na początku XX wieku, wnuk wielkiego rabina, urodzony w Tarnowie, nawrócony na chrześcijaństwo, w jednej ze swoich książek, bardzo mądry człowiek, w jednej ze swoich książek Krąg Biblijny zaznaczył, czy przywołał w pamięci z dzieciństwa takie oto wydarzenie. W naszym domu nikt nigdy Biblii nie szukał. Dziadek Pismo Święte trzymał zawsze na biurku, nigdy w bibliotece, a kiedy po nie sięgał, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Kiedy byłem małym chłopcem, kiedy wiedziałem, że dziadek czyta Biblię, nie śmiałem mu przeszkadzać. Wtedy w domu chodziło się na palcach. Na wewnętrznych stronach okładek Biblii dziadek zapisywał daty śmierci swoich przodków i najbliższych z jego rodziny. Kiedy go zapytałem, dlaczego zapisuje tam zmarłych, odpowiedział: bo Biblia to księga żywych. Dziadek na kilka dni przed śmiercią przekazał mi egzemplarz Pisma Świętego i słowa: będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. Jakie miejsce Pismo Święte znajduje w moim życiu? Czy przychodząc w niedzielę na mszę świętą, wiem, o czym będą czytania i już jestem trochę do tego przygotowany, aby łatwiej, rozumniej, pewnie słuchać i przeżywać? Jakie miejsce znajduje Pismo Święte w naszej religijności? Amen.